Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu w net. Mamy 24 września i ja regularnie Państwu odczytuję, ile nam dni, godzin zostało do wyborów parlamentarnych, do Sejmu i Senatu i też podobnie będzie teraz, za chwilę, o ile uda mi się ten magiczny zegar odpalić. Udało się, na 18 dni, 14 godzin, 56 minut i 35 sekund zostało do otwarcia lokali wyborczych i do tego momentu, kiedy wszyscy będziemy mogli pójść do urn wyborczych w tych, jak mówią politycy, najważniejszych wyborach od 30 lat, chociaż często mi się wydaje, że każde kolejne wybory są jakby najważniejsze dla polityków, no ale dla nas każde powinny być ważne. To nam przyniósł dzień, jeśli chodzi o informacje polityczne, mianowicie budżet. Mamy na konferencji prasowej po godzinie 13 premier razem z nowym ministrem finansów, panem Jerzym Kwiecińskim, zabrali głos i przedstawili budżet. Dochody państwa mają wynieść 429 miliardów złotych, tyle samo ma być wydatków, czyli budżet ma być zrównoważony. Tutaj nic się nie zmienia, takie były zapowiedzi kilka tygodni temu i taki też jest projekt budżetu, który zakłada zerowy deficyt. To jest pierwszy taki budżet, taki projekt budżetu od 30 lat bez deficytu, ale Państwo pewnie dobrze wiecie, że założenia budżetu, a realizacja budżetu to już dwie inne rzeczy. Opozycja, rząd się chwali budżetem, a co robi opozycja? Opozycja krytykuje byłego ministra finansów, pana Mariana Banasia, obecnie szefa NIK-u, za niejasności z jego majątkiem oraz z tym, jak jego majątek był wykorzystywany przez najemców. Jak Państwo już pewnie wiecie, pan minister Banaś udał się na bezpłatny urlop ze stanowiska szefa NIK-u i czeka na efekty działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego co do jego majątku i tego, czy na pewno jego postępowania były w pełni jasne. Opozycja, poza tym, że krytykuje Mariana Banasia, udała się do Brukseli, a mianowicie udała się Kidawa-Błońska, czyli wicemarszałek Sejmu i kandydat Koalicji Obywatelskiej na premiera razem z przewodniczącym Platformy Grzegorzem Schetyną, a tam rozmawiała z Ursulą von der Leyen, czyli nową szefą Komisji Europejskiej, o problemach służby zdrowia, zdrowia dla Polaków, które są najważniejsze, tak mówiła Kidawa-Błońska. I te problemy także dla nas są bardzo ważne. Po rozmowach z Polakami wiemy, że musimy bardzo gwałtownie przeciwstawiać się chorobom, a szczególnie rakowi. Mamy nasz polski program do walki z rakiem, ale uważamy i chcemy, żeby nasi pacjenci, obywatele mieli takie same warunki, metody leczenia rakiem, leczenia raku, choroby nowotworowe, jak wszyscy mieszkańcy Europy, tak mówiła pani marszałek Kidawa-Błońska w Brukseli, a sama partia Prawo i Sprawiedliwość żyje cały czas hejtem w internecie. I dzisiaj wicerzecznik partii Radosław Fogel podkreślał, że to, co robi Platforma w internecie z portalem Sok z Buraka, to jest zorganizowany hejt i partia władzy będzie z tym hejtem walczyć. Cóż jeszcze nam przyniósł dzień z ważnych informacji, które będą przydatne do dzisiejszego popołudnia, a mianowicie mamy decyzję rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił pytania sędziego Igora Tulei o to, czy system, polski system dyscyplinowania sędziów jest zgodny z europejskimi standardami. TSUE powiedziało, że w tej sprawie nie ma żadnych kompetencji i oddaliło te pytania. O tym porozmawiamy dzisiaj z wiceministrem sprawiedliwości, ale zanim to nastąpi, trochę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych, bo już przy telefonie jest pierwszy gość popołudnia i to nastąpi już za chwilę. Przechodzimy do rzeczy. Przy telefonie profesor Żurawski-Welny-Grajewski, politolog związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No to mamy co komentować. Zacznijmy od wczorajszego spotkania na szczycie. Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Dwóch prezydentów usiadło w jednym z nowojorskich hoteli i ogłosiło tu całkiem dużo konkretnych spraw. Od czego warto zacząć? Od tych wiz wymarzonych i wybłaganych, czy jednak może od tego, że amerykańscy żołnierze na stałe zagoszczą w Polsce?
Myślę, że kwestie twardego bezpieczeństwa wojskowego są znacznie istotniejsze.
Ja tak myślę.
Są pewnym symbolem i to przyznajmy, że z poprzedniej epoki, z początków tego wieku, gdzie ówczesny rząd SLD taki cel postawił przed opinią publiczną, chwaląc się, że to w tym celu wysyła wojsko do Iraku, to oczywiście było pewnym nieporozumieniem politycznym, ale dobrze, że ta kwestia też już zbliża się do końca. Natomiast oczywiście kwestie wojskowe są najistotniejszym wydarzeniem w wczorajszej deklaracji i wyraźna wola wzmocnienia wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium ze wskazaniem 6 konkretnych miejsc, gdzie to wzmocnienie nastąpi. One oczywiście częściowo pokrywają z tymi, w których już Amerykanie stacjonują, ale każde zwiększenie i krok w kierunku stałej obecności jest tutaj niezwykle cenny. Przede wszystkim trzeba to widzieć w wymiarze politycznym, bo pewnie krytycy podniosą argument, że skala tej obecności wojskowej nie ma znaczenia operacyjnego w razie realnego starcia militarnego, co jest oczywiście prawdą, ale powtórzę to, co zwykle przy takich okazjach mówię, mianowicie ten sposób odstraszania, a to przecież o odstraszanie chodzi, znany jest z czasów zimnej wojny i był skutecznie stosowany w odniesieniu do Berlina Zachodniego, gdzie nie potęga garnizonu amerykańskiego, francuskiego i brytyjskiego, tylko fakt, że były to jednostki amerykańskie, brytyjskie i francuskie, powstrzymywał Sowietów od próby zajęcia miasta, bo czym innym jest decyzja o otwarciu ognia do policji zachodnio-berlińskiej, a czym innym do wojsk amerykańskich. I tu podobnie, czym innym jest decyzja o wejście w styczność bojową z Wojskiem Polskim, a czym innym z Armią Stanów Zjednoczonych. To jest decyzja po prostu o wojnie światowej. I dlatego taka decyzja nigdy nie była wówczas podjęta i nie będzie, miejmy nadzieję, w przyszłości. Na tym to odstraszanie polega, a
tylko pytanie jest o geografię w tej całej materii, bo kiedy się przeanalizuje te wszystkie miejsca, gdzie mają być instalacje albo bazy amerykańskie, to one wszystkie są na zachód od Wisły.
Tak, to jest w tej deklaracji, bo oczywiście trzeba pamiętać także o Rzeszu, już poprzednio takie decyzje były podjęte, ale generalnie oczywiście, że z punktu widzenia politycznej skuteczności odstraszania byłoby dobrze, gdyby te jednostki znajdowały się w kwadracie określonym Dolną Wisłą, Narwią i granicą obwodu kaliningradzkiego i granicą białoruską. Natomiast z kolei z wojskowego punktu widzenia operacyjnego podsuwanie jednostek pod granicę nie jest najszczęśliwszym pomysłem na prowadzenie operacji, więc tu siłą rzeczy musiała być przyjęta jakaś wypadkowa potrzeb politycznych i wojskowych z takim właśnie rezultatem. Natomiast trzeba się spodziewać, że Polska dalej będzie dążyła do właśnie ze względów politycznych, a nie czysto wojskowych, do przesuwania kolejnych jednostek na te obszary, gdzie odstraszanie polityczne, gdzie obecność wojskowa w newralgicznych punktach narażonych na ewentualną destabilizację ze strony Rosji miałaby znaczenie, czy w tym sensie, że podnosiła skuteczność tego odstraszania.
Która z tych informacji, panie profesorze, jest najważniejsza, bo mamy i tą bazę lotnictwa bezzałogowego, czyli dronów, mamy miejsca szkoleniowe, mamy miejsca, gdzie będzie dywizjon lotnictwa już taktycznego, mamy też miejsce, gdzie będzie generał dywizji, zdaje się, stacjonował i kilka innych elementów. Który jest najważniejszy?
Tak, dowództwo brygady pancernej. Ja myślę, że to trudno w ten sposób ocenić, który jest najważniejszy, bo jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o ściśle wojskową, operacyjną skuteczność ewentualnego zwalczania nieprzyjaciela w razie jego włamania na nasze terytorium, bo do takiego zadania te siły są niewystarczające. Natomiast każda z nich w sensie politycznym pełni wystarczającą rolę odstraszania w rozumieniu postawienia przed agresorem zadania czy problemu postawienia zadań wobec swoich jednostek nacierających na Polskę co do ich działań w momencie wejścia w styczność bojową z jednostkami amerykańskimi, czyli de facto rozpoczęcia wojny ze Stanami Zjednoczonymi, nie z Polską.
Panie profesor...
nie w oparciu o podpisy pod traktatami, tylko w oparciu o pewną realność materialną w terenie i to realność wojskową.
Nie, powiedział pan profesor o kolejnych krokach. Ja chciałem się dopytać, jakie to powinny być kroki. Czy to jest tak, że my już z tym zaangażowaniem USA powinniśmy się czuć bezpiecznie wobec naszego sąsiada ze wschodu, ale także każdego innego? Czy jeszcze trzeba zabiegać o kolejne zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce?
Oczywiście, że nigdy nikt nie jest zbyt silny z własnego punktu widzenia, więc to na pewno nie jest kres naszych ambicji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to wszystko należy widzieć w szerszym kontekście. Proszę pamiętać, że tej deklaracji o 6 kolejnych miejscach z wzmocnioną obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium towarzyszyła też równoległa deklaracja o tym, że część jednostek będzie przesuwana z innych krajów europejskich, czyli faktycznie z Niemiec. Jest to pewna deklaracja proporcji relacji między Polską a Niemcami, czyli dynamiki relacji między Polską, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Równolegle prezydent Trump wypowiedział się także, z apelem się zwrócił do innych europejskich sojuszników NATO o zwiększenie materiałowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Po rozmowie z prezydentem Dudą, podkreślając, że na ten temat, znaczy na temat sytuacji na Ukrainie, rozmawiał z polskim prezydentem, co z kolei wzmacnia polską pozycję wobec naszego południowo-wschodniego sąsiada, pokazując i jemu, i innym państwom w regionie, że dystrybucja amerykańskiego wsparcia wojskowego jest związana z relacjami polsko-amerykańskimi. I trzeba pamiętać o deklaracji z 31 sierpnia, przecież całkiem niedawnej, o trójkącie gazowym polsko-amerykańsko-ukraińskim. W związku z tym ten wymiar wspierania pozycji politycznej Polski w Europie Środkowej na wschodniej flance NATO jako wiodącego regionalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych w tej naszej części Europy to kolejny skutek deklaracji, która została przyjęta. No i oczywiście jest to także skutek wewnątrzpolityczny, wewnątrzamerykański, w tym rozumieniu, że jest to zabieg mający na celu pozyskanie głosów Polonii amerykańskiej, a trzeba pamiętać, że prezydent Trump został wybrany dzięki zwycięstwu w Stanach Przechodnich, w Massachusetts, Pensylwanii, Wisconsin, gdzie rozstrzygnęły właśnie głosy Polonii. I wobec innych, nie polskiego pochodzenia obywateli amerykańskich, jest to także podkreślenie skuteczności realizacji głoszonej przez Trumpa zasady, że za bezpieczeństwo sojuszników przede wszystkim płacą sojusznicy. Proszę pamiętać o tym, że Polska zobowiązała się pokryć istotną część kosztów stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, logicznie uznając, że za własne bezpieczeństwo warto zapłacić.
Też tutaj przypomnijmy, że chodzi, jak rozumiem, o inwestycje infrastrukturalne.
Infrastrukturalne, oczywiście.
A nie o opłacanie żołdu.
Tak, one zostają w Polsce. Będzie to część materialnej rzeczywistości wytworzonej na naszym terytorium i cokolwiek później się będzie działo, na tutaj u nas zostanie. Ale w sensie wyborczym jest to bardzo wygodne do sprzedawania amerykańskiej opinii publicznej. Zresztą nie ma w tym żadnego oszustwa, tak po prostu jest. Polska jako rzetelny sojusznik jest gotowa ponosić istotną część ciężaru własnego przecież bezpieczeństwa, a nie przerzucać je na barki Amerykanów. A to z kolei Amerykanom ułatwia tego typu negocjacje czy z Koreą Południową, czy z Japonią, czy z Tajwanem, czy z innymi sojusznikami na świecie, choćby w regionie Zatoki Perskiej, gdzie także pod tym hasłem America First należy rozumieć wolę administracji Stanów Zjednoczonych do innego niż dotąd sprawiedliwszego z amerykańskiego punktu widzenia rozłożenia ciężarów bezpieczeństwa. W Europie Polska w tym zakresie świeci przykładem, co też jest i wygodne politycznie, i eksploatowane politycznie przez administrację amerykańską, a nam przynosi profity oczywiście, bo tę pozycję Polski Amerykanie, chcąc ją utrzymać, będą podtrzymywać, czyli będą i politycznie, i wojskowo, i biznesowo inwestować w Polskę. Także cały ten układ ładnie nam się tutaj spina, potwierdza i główną linię polityczną Stanów Zjednoczonych i wiąże się z interesami biznesowymi i wzmacnia Polskę regionalnie i wreszcie to, co jest jego istotą, wzmacnia sygnał ostrzegawczy pod adresem Moskwy, wzmacnia odstraszanie, czyli oddziałuje na proces decyzyjny na Kremlu, zniechęcając do podejmowania jakichkolwiek nieodpowiedzialnych decyzji co do naszego regionu, a pokazuje czy Bałtom, czy Ukraińcom, czy Rumunom, że Polska jest istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych i nasze stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę, konsultować się z nami.
To jeszcze w tym aspekcie zapytałbym o kwestię naszej suwerenności, naszej polskiej niepodległości, bo jakkolwiek stady nie są daleko i są być może imperium sympatyczniejszym niż wszystkie poprzednie, to jednak cały czas pozostają imperium i czasami łatwiej jest wpuścić do środka wojska obcego państwa, niż się potem wyprosić.
No tak, ale to jest trochę takie, jakby opowiadać, że no powiedzmy państwa europejskie doby zimnej wojny traciły suwerenność z uwagi na stacjonowanie wojsk amerykańskich na ich terytorium. Przecież tak nie było, kiedy Francja w 1966 roku zażądała opuszczenia terytorium francuskiego przez siły amerykańskie, wystąpiła ze struktur wojskowych NATO, to jej żądanie zostało spełnione. Jeśli ktoś uważa, że warto ryzykować starcie samotne z Rosją w imię nieposiadania na własnym terytorium żadnych sił odstraszania, które by skutecznie działały na proces decyzyjny na Kremlu, no to albo jest naiwny, albo po prostu wykonuje zlecenia agentów wpływu rosyjskiego, bo innego wytłumaczenia by w tym zakresie nie znajdował.
To jeszcze na koniec kwestia naszego najbliższego sąsiedztwa, czyli Białoruś. Tam trwają negocjacje o ruchu bezwizowym, czy ułatwieniach, ułatwieniach wizowych dla obywateli Białorusi z Unią Europejską. Wcześniej prezydent Łukaszenka oświadczył, że Białoruś znalazła się w zapalnym punkcie i musi podejmować działania dla swojego bezpieczeństwa. Tymi działaniami jest pewne zbliżenie z Zachodem. Kolejny markowany ruch prozachodni szefa rządu, czy szefa państwa w zasadzie na Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, czy jakaś realna dywersyfikacja bezpieczeństwa ze strony Mińska?
Ja myślę, że jest to próba manewru w bardzo trudnej sytuacji. Białoruś manewruje między Zachodem, Rosją i Chinami, mając niewielkie czy słabe karty w ręku. Trzeba pamiętać o istocie państwa rosyjskiego, a tą istotą jest fakt, że ostatecznym, podstawowym celem politycznym władców na Kremlu jest utrzymanie władzy. Reszta to są instrumenty, w tym również takie instrumenty jak polityka imperialna. Nie chodzi o budowę imperium, tylko o utrzymanie władzy. Trzeba pamiętać, że ewentualna utrata władzy jest ryzykiem fizycznym dla tę władzę sprawujących, znaczy po prostu grozi im śmiercią, a przynajmniej utratą majątków, a zatem jest ryzykiem wyższym niż ryzyko wojny prowadzone przez państwo. I w tym rozumieniu Rosja, nie mogąc już w tej chwili, czy władza rosyjska, nie mogąc w tej chwili stabilizować sytuacji wewnętrznej na bazie wzrostu poziomu życia, bo te wysokie ceny ropy naftowej i gazu z poprzedniej dekady już nie wrócą, musi zapewniać sobie wzrost popularności przez rozmaite fajerwerki imperialne, czego najlepszym przykładem było opanowanie Krymu pod hasłem Krym nasz. To bardzo podniosło notowania Putina. Zatem konkludując, istotą gry prowadzonej przez Rosję jest wzmocnienie legitymacji władzy rosyjskiej w jedyny w tej chwili dostępny sposób, czyli poprzez sukcesy imperialne. Ale w tej logice sukces imperialny powinien być jak najmniej ryzykowny, jak najtańszy i jak największy. I wydaje się, że niestety kierunek białoruski obiecuje z perspektywy Kremla taki właśnie sukces, to znaczy słabość oporu, słabość reakcji Zachodu i pewien wymiar symboliczny, bo jest to kraj objęty tym rosyjskim imperialnym mitem Ruskowomira.
Ale to by oznaczało rozpad, czy wchłonięcie całej Białorusi już nie...
Tak, to by oznaczało wchłonięcie Białorusi z tym wielkim teatrem imperialnym, bo przecież nie o to chodzi, że Rosjanie tam nie mają wpływu i im tego wpływu brak, muszą go zdobyć, bo przecież mają. Podobnie jak mieli bazy wojskowe na Sewastopolu i jego formalne wcielenie nie zmieniło tu w istotny sposób dystrybucji sił wojskowych w sensie geograficznym, w sensie ilościowym nieco zmieniło. I tu też nie o to chodzi, bo to nie ma ani sensu ekonomicznego, ani jakiegoś wielkiego innego w tym rozumieniu przecież, że Białoruś jest bardzo silnie penetrowana przez Rosję. Natomiast w sensie teatru imperialnego odgrywanego dla publiczności rosyjskiej z zamiarem podniesienia prestiżu Putina jak najbardziej. Więc w tym rozumieniu Białoruś jest zagrożona. Łukaszenka to wie, on przecież jest z tej kultury, z tego systemu, rozumie naturę tej gry i usiłuje się ratować. Uważam, że w jego interesie leży maksymalne przedłużanie.
To jeszcze tylko krótko, bo czas nam się kończy, panie profesorze. A co leży w interesie Warszawy wobec Mińska? Jakie mamy instrumenty i co powinien zrobić polski rząd wobec tej szamotaniny się Łukaszenki?
Oczywiście, że w interesie Polski leży utrzymanie niepodległości Białorusi. W tym zakresie oddziaływanie na świadomość obywateli białoruskich poprzez otwarcie dla nich szerszego dostępu na Zachód przez właśnie ułatwienia wizowe. To jest trochę takie działanie, jakiemu poddani byli Polacy w latach 70. czy nawet 80. Oczywiście z zastrzeżeniem różnicy skali, bo to wtedy był komunizm, ale na tle czy to NRD-owców, czy mieszkańców Związku Sowieckiego, czy Czechosłowacji, Polacy mieli stosunkowo dużą swobodę podróżowania. Oczywiście jak na dzisiejsze warunki, to żadnej nie mieli. Ale na ówczesne w porównaniu do sąsiadów byliśmy w uprzywilejowanej sytuacji. I te masowe doświadczenie indywidualnych naszych rodaków pobytu na Zachodzie zmieniało mentalność. Sądzę też zatem, że masowe doświadczenie Białorusinów pobytu w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej i NATO także będzie pozytywnie z naszego punktu widzenia wpływało na ich pojęcie o świecie, wyobrażenie o naturze gry, jaka się toczy, poziomie życia, zmieniało ich ambicje, zmieniało ich poglądy na naszą korzyść, więc w tym zakresie kwestia wizowa, kwestia liberalizacji ruchu przez granicę polsko-białoruską, z zastrzeżeniem oczywiście rodzących się w tej sytuacji niebezpieczeństw, czy to kontrwywiadowczych, czy kryminalnych.
Panie profesorze,
ale wszystko ma swoją cenę.
Tu będziemy puentować. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, Uniwersytet Łódzki, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W studio uznany i znany dziennikarz ekonomiczny Bartosz Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję.
Nie ma za co. Panie redaktorze, to Banaś, budżet, co pan redaktor woli? Co
jest bardziej? No w tej chwili to, jeśli budżet, to raczej minister Jerzy Kwieciński niż prezes Marian Banaś.
Ale prezes Marian Banaś jest prezesem, chociaż jest urlopowanym prezesem.
No tak, no przynajmniej tak zapowiedział wczoraj w TVP Info, że dzisiaj na ręce marszałka Sejmu złoży wniosek o urlopowanie go i to urlopowanie bezpłatne. Nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość, że jeżeli ktoś jest na urlopie, to można mu nie wypłacać wynagrodzenia. Nie jestem pewien, czy Państwowa Inspekcja Pracy w takiej sytuacji nie powinna się zainteresować, bo to by ewidentnie krzywdziło pana prezesa Mariana Banasia.
Nie ma rezygnacji też, przynajmniej przed południem Elżbieta Witek mówiła, że żadne takie pismo do jej kancelarii nie wpłynęło.
Na temat rezygnacji czy na temat urlopowania?
Urlopowania.
No tak, no myślę, że minister Banaś może takie pismo dopiero konstruować, to jedno, a drugie, no minister Banaś, jak pokazuje historia jego oświadczeń majątkowych, czasami ma bałagan w różnego rodzaju dokumentach i papierach.
Śledzisz jego oświadczenia od lat. Jak rozumiem, jeszcze czekamy na to oświadczenie. Czy ty czekasz z lat, kiedy był po raz pierwszy wiceministrem?
Czy nigdy jakichś tam specjalnych emocji nie wzbudzało we mnie to, jaki ludzie mają majątek. Natomiast osoby na publicznych stanowiskach są pewne składowe, jak gdyby, oświadczenia majątkowego, które są też istotne do postrzegania ich funkcji, jak choćby to, gdzie i jakie mają kredyty, czy mają kredyty walutowe, czy jeżeli tacy politycy przygotowują jakieś przepisy związane, no choćby to, co mamy od kilku lat, czyli kwestie franków, no to czy te osoby mają jakiś konflikt interesów i na przykład przygotowując w Sejmie przepisy, projekty ustaw, no ci ludzie de facto działają na swoją korzyść, no bo to jest jakiś tam, powiedzmy, konflikt interesu. Natomiast w przypadku ministra prezesa Banasia, no tą uwagę zwróciły ewidentnie jak gdyby dziwne informacje związane na początku z jego działkami, które w pierwszym oświadczeniu, które pokazał tuż po tym, jak został wiceministrem finansów, warto przypomnieć, że on był tym pierwszym wiceministrem finansów powołanym po tym, jak PiS wygrał wybory. Ministrem finansów był Paweł Szałamacha, właściwie na początku od razu był powołany Marian Banaś, no i tamtej jedna z jego działek ma najpierw 380 metrów kwadratowych, za chwilę, 3 tygodnie później jest kolejne oświadczenie majątkowe, zgodnie z końcem roku i tamta działka ma 10 metrów kwadratowych mniej, za rok ta działka ma 3600 metrów kwadratowych, no ewidentnie jest tu jakiś bałagan, no a później doszła ta nieszczęsna kamienica. No.
Która jest znacznie więcej warta i do tego jeszcze niż tam...
Nie wiem, ile jest warta, bo minister Banaś jak gdyby jej wartości nie uwzględniał, natomiast ewidentne jest to, że w którymś momencie przestaliśmy mieć możliwość śledzenia losów majątku ministra finansów, wtedy jeszcze szefa Krajowej Administracji Skarbowej, bo on składał zgodnie z prawem oświadczenia majątkowe, natomiast ich nie upubliczniał. No, osoba, która odpowiada za kontrolowanie podatników indywidualnych, kontrolowanie firm, musi być maksymalnie transparentna i przejrzysta, jeśli chodzi o swój majątek. Osoba, która odpowiada za kontrolowanie całego państwa, a za to odpowiada Najwyższa Izba Kontroli, musi być transparentna i przejrzysta i tutaj nie ma właściwie możliwości, moim zdaniem, na poziomie takim zasad etycznych, mówienia, że składam oświadczenie majątkowe, ale nie będzie ono opublikowane.
A wyobrażasz sobie jakoś realne wytłumaczenie tego, co się stało z tą kamienicą przez pana prezesa NIK-u? Czy cokolwiek może powiedzieć pan Marian Banaś, czy przekona nas, że jest w pełni uczciwy i w pełni transparentny?
Znaczy, przede wszystkim Marian Banaś, który od dwóch dni w jakiś sposób zabiera głos w tej sprawie i próbuje się wytłumaczyć, no wskazuje, że no on wynajmował to i nie kontrolował jak gdyby tego, co się dzieje w tej kamienicy, że tam działa hotel na godziny. To jest jedna rzecz, która mi się wydaje mało prawdopodobna, żeby nie wiedzieć, co się dzieje. Druga rzecz, która budzi zainteresowanie i zdumienie jednocześnie, to bardzo niskie stawki za wynajem 400-metrowej kamienicy w bardzo modnej dzisiaj dzielnicy, dzisiaj nie tylko dzisiaj, po prostu w modnej dzielnicy Krakowa na Podgórzu. Więc w tej sytuacji mam takie wrażenie, że no jest tam mnóstwo znaków zapytania i ja się nawet trochę nie dziwię, że CBA tak długo zajmuje się tymi oświadczeniami majątkowymi. Dziwię się natomiast, że jest taka koincydencja czasowa, w której mamy poznać wyniki kontroli CBA dosłownie 3 dni po wyborach. I ta koincydencja czasowa mnie jednak odrobinę zastanawia.
A CBA na tą sprawę ślęczy od początku roku, od wiosny?
CBA w listopadzie zaczęło prowadzić tak zwaną analizę przedkontrolną. Analiza przedkontrolna to jest taki pierwszy etap i on się wcale nie musi kontrolą kończyć. Około 1000 analiz przedkontrolnych w 2018 roku prowadziło CBA, a samych kontroli tylko 120 kilka, więc to też pokazuje skalę. No, Marek Chrzanowski, były szef KNF-u, miał też analizę przedkontrolną, bo padły publicznie zarzuty wobec niego, że chciał przyjąć korzyść majątkową. Też skontrolowano jego oświadczenia majątkowe. No i co się okazało? No okazało się, że analiza przedkontrolna wystarczyła i nikt kontroli nie wszczynał. Coś takiego musiało zwrócić uwagę funkcjonariuszy, analityków CBA, że po analizie przedkontrolnej zdecydowali się w dniu 16 kwietnia tego roku wszcząć regularną kontrolę oświadczeń. Zgodnie z prawem taka kontrola trwa 3 miesiące, ale na wniosek może zostać, jak gdyby na wniosek kontrolujących, podejrzewam, że decyzję podejmuje sam szef CBA, może zostać wydłużona o 3 miesiące bądź 6 miesięcy. W przypadku prezesa Banasia zdecydowano o wydłużeniu o 3 miesiące. Powinniśmy poznać jej efekty tam w połowie lipca, no poznamy je w połowie, najprawdopodobniej w połowie października.
Wtedy się dowiemy, czy to mamy jest taką prosta nadzieję, jeżeli, że się dowiemy.
Jeżeli coś jest nie tak z oświadczeniami, jeżeli funkcjonariusze będą mieli jakieś podejrzenia, no to procedura dalsza jest bardzo prosta, czyli kierowane jest zawiadomienie do prokuratury. No, prezes NIK-u posiada immunitet, więc no, ale też nie można, że tak powiem, zakładać, że coś jest nie tak z oświadczeniami, no bo siłą rzeczy jednak domniemanie niewinności obejmuje każdego, niezależnie od tego, czy ma legitymację partyjną takiej czy innej partii, czy jest związany z taką czy inną formacją.
Dużo też mówi o naszym życiu publicznym, że osoba, która ma, wydaje się, to jest bardzo prawdopodobne, pewnie niejasności ze swoim majątkiem, przez 4 lata pracowała w Ministerstwie Finansów i w zasadzie nikt się o to tak nie dopytywał gruntownie.
No to też jest ciekawe. I stała na czele służb skarbowych, które odpowiadają za kontrolowanie między innymi kwestii związanych z pieniędzmi, finansami, podatkami.
Czas nas goni. Jeszcze jeden temat musimy omówić, czyli budżet. Dzisiaj rząd przyjął projekt budżetu na rok przyszły. Budżet zrównoważony. Co do złotówki, to jest w ogóle realne? Czy to jest budżet czysto wyborczy, który potem będzie albo nowelizowany, albo realizowany w innym wymiarze?
Nie, no jest to budżet do pewnego stopnia wyborczy. Tak, pewną ideę rząd próbuje przemycić do wyobraźni wyborców, czyli ideę pierwszego w historii trzeciej RP, pierwszego w historii po 1989 roku budżetu bez deficytu, to się udało. Natomiast jeżeli to takie pazłotko, którym jest ten budżet obłożony, zeskrobiemy trochę, no to widzimy tam ewidentnie, że budżet będzie wymagał albo autopoprawki, albo nowelizacji. I może nawet nie dlatego, że tam jest bardzo napięty plan dochodowy, tylko dlatego, że nie uwzględniono tam jednej z fundamentalnych obietnic wyborczych, czyli 13 emerytury, koszt około 10 miliardów złotych. No i jeżeli tak jak PiS zapowiada po wyborach zwycięskich przez tę partię, będzie 13. emerytura, no to wówczas musimy te 10 miliardów gdzieś w ten plan finansowy państwa wpisać.
No chyba, że budżet FUS-u będzie bardzo dobry.
No tak, budżet FUS-u teoretycznie może być bardzo dobry, ale już w tym budżecie, w tym projekcie budżetu, który dzisiaj rząd przyjął, jest bardzo optymistyczny obraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trudno oczekiwać, żeby on w październiku, bardziej w listopadzie, kiedy ten projekt będzie raz jeszcze przedkładany Sejmowi, żeby jeszcze bardziej można było mieć prognozy optymistycznej czy dobrej sytuacji FUS-u. Więc tak, no jest
chyba
to pewnego rodzaju fikcja.
ZUS wróci fikcja do emitowania własnych obligacji.
Nie, raczej. Oczywiście, że to jest jakaś tam forma wypchnięcia deficytu FUS-u poza sektor finansów publicznych. Zresztą za poprzedniej koalicji PO-PSL to miało miejsce, czyli ZUS może brać pożyczki w bankach komercyjnych. Oczywiście zasady są znacznie korzystniejsze niż my moglibyśmy na to liczyć. No ale myślę, że nie byłoby to dobrze odebrane publicznie, bo PiS bardzo mocno krytykował Platformę Obywatelską i PSL za takie działania.
Ale wtedy można by pokazać, patrzcie, mamy budżet bez... To co tam, że FUS się zadłużył na 12 miliardów złotych, a my
cytując
mamy...
klasyka, po wyborach paliwo może być nawet po 7 zł, więc po wyborach w budżecie państwa może być deficyt i nawet nie będzie w tym nic złego.
To jeszcze krótko do wczorajszego Dziennika Gazety Prawnej. Wasz tekst z Markiem Chądzyńskim o wielkich reformach, które zostały w szufladzie, że z wielkich planów, które miały trochę zmienić i usprawnić nasz system budżetowania państwa, niewiele zostało, że PiS zmarnował trochę 4 lata, jeśli chodzi o wielkie strukturalne reformy w finansach publicznych.
No to jest opinia, którą przedstawiamy w tym tekście z kolegą. Natomiast warto też podkreślić tutaj, że kwestie uszczelniające, kwestie, jak to mówił były wiceminister finansów od podatków Paweł Gruza, odzyskania sterowności nad systemem podatkowym, te rzeczy były priorytetem, one się udały. Równolegle toczyły się przez całe 4 lata prace nad głębokimi strukturalnymi reformami i zabrakło odwagi, żeby te reformy przeprowadzić. Być może zbyt częste zmiany ministrów finansów, Być może to, że ci ministrowie potrzebowali chwili, żeby swoje priorytety ustalić. Być może to, że premier Morawiecki, będąc jednocześnie ministrem finansów i rozwoju, nie miał tak do końca serca do takich rzeczy. Jego umysł zaprzątały inne sprawy. Być może to się nałożyło na to, ale kiedy Paweł Szałamacha przychodził do Ministerstwa Finansów, to zapał reformatorski był znacznie większy. Fakt, że był w tym ministerstwie raptem 9 miesięcy, ale później obserwując tak dość szczegółowo pracę tego ministerstwa, odnosiłem wrażenie, że żaden jego następca już takiego zapału nie miał.
I w finansach publicznych, chociaż znacznie lepiej są zbierane, to wiele zostało po staremu, nie ma budżetu średnioterminowego, jest budżet roczny.
Niestety. To pomaga zarządzać wydatkami w takiej perspektywie wieloletniej, to pomaga lepiej planować, to pomaga lepiej wydawać pieniądze, no chyba taki jest cel wszystkich polityków i wszystkich podatników.
Nie ma dużej reformy podatków dochodowych, a o tym mówił PiS przed wyborami.
Mówił przed wyborami, plany te były oficjalnie zapowiadane, nawet pojawiały się jak gdyby informacje o 3 nowych projektach ustaw, jaka temu idea przyświęca. Ordynacja podatkowa to była ta rzecz, nad którą prace rozpoczęły się jeszcze za Platformy Obywatelskiej. Komisja Kodyfikacyjna wtedy nad tym pracowała i tak naprawdę mamy pewnie jakieś 6 lat już dzisiaj zmarnowane trochę nad tą ordynacją podatkową. A to została wykonana wielka, wielka intelektualna praca, której szkoda marnować, bo nasza ordynacja naprawdę staje się takim potworkiem trochę, do którego doklejamy co kilka miesięcy jakąś nowelizację i jakiś nowy przepis.
W tej kadencji zdaje się udało się, żeby ordynacja wyborcza trafiła do Sejmu, ale mamy dyskontynuację prac, więc od 13 października od początku.
Tak, ale też de facto mówię, no, była jakaś tam blokada, żeby trafiła jak najpóźniej, pewnie z pewnego rodzaju premedytacją, że nie uda się jej uchwalić.
Czekamy, co będzie po wyborach. Bartek Gutosławski, dziennikarz prawny, dziennikarz ekonomiczny, patrzący szczególnie na Ministerstwo Finansów i nie tylko, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 16:45, no to pora na Częstokraj, a zaraz potem zajrzymy w środek Ministerstwa Sprawiedliwości, bo tam też się działo w tej kadencji dużo ciekawych rzeczy. Pan profesor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zanim zajrzymy w bilans prac Ministerstwa Sprawiedliwości, to najpierw sprawa z dziś i to rozpalająca wyobraźnię, ponieważ Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prudencjalnym dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce są niedopuszczalne, czyli mówiąc krótko i językiem nieprawniczym, a prostym, wnioski sędziego Igora Tulei o to, czy Sąd Najwyższy może go kontrolować, tymi wnioskami się nie zajmie TSUE. Komentarz pana ministra?
Tak jest, to dobry sygnał ze strony Trybunału Sprawiedliwości, chociaż mówiąc szczerze, trudno było oczekiwać innego rozstrzygnięcia, jeżeli rzeczywiście rzecznik miałby rozstrzygać w sposób obiektywny, bo rzeczywiście te wnioski, bo przypomnijmy, tutaj były dwa wnioski, jeden z Łodzi i drugi właśnie z Warszawy, no porażały wręcz ogólnikowość, takim charakterem publicystycznym, no żeby nie powiedzieć politycznym, i no słusznie się stało, że akurat w tej sprawie pan rzecznik generalny TSUE stanął na wysokości zadania i wydał opinię, która odpowiada rzeczywistości i odpowiada w tym zakresie przynajmniej stanowi prawnemu i europejskiemu, i polskiemu.
Panie ministrze, co to oznacza w tej wojnie, bo tak też trochę mówił sam minister Zbigniew Ziobro, w wojnie części środowiska sędziowskiego z waszymi reformami, to jest odcięcie możliwości apelowania do TSUE i pewne dystansowanie się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od tego, co robi część polskich sędziów, czy to nie ma takiego znaczenia, że to już kończy ten element walki z sędziami?
Nie wiem, czy można tak w takich kategoriach, ale rzeczywiście no, można powiedzieć, że to jest pewna bitwa, która jest wygrana. No, w mojej ocenie ona była też dość prosta z naszego punktu widzenia, bo tak jak powiedziałem, te wnioski, te pytania prejudycjalne były absolutnie bezpodstawne, były ogólnikowe, dotyczyły właśnie jakiejś hipotetycznej obawy i brak było jakiegokolwiek związku z tych postępowań, w których one zostały zadane, tych postępowań polskich, związków z prawem unijnym, więc tutaj naprawdę trudno było oczekiwać w mojej ocenie innego rozstrzygnięcia, chociaż znając niestety jednak mimo wszystko polityczny charakter działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, można było, może mieć pewną obawę. Natomiast powiem tak, że dobrze się stało, bo te pytania zawiesiły w ostateczności ważne też postępowania, ważne postępowania dla samorządu w Łowiczu, które zostały wstrzymane, czy tym bardziej tutaj w Warszawie to absurdalne pytanie przecież właśnie sędziego Igora Tulei do TSUE oznaczało zawieszenie sprawy gangu tych tak zwanych obcinaczy palców, więc jeżeli ktoś tutaj wygrał, to myślę, że przede wszystkim osoby pokrzywdzone w tych postępowaniach, czy właśnie samorządy w Łowicze, więc liczymy na to, że ta sprawa absurdalna i godna pożałowania tych pytań prejudycjalnych w końcu znajdzie swój ostateczny finał umorzeniem postępowania przed Trybunałem.
Myśli pan minister, że już nie będzie więcej takich pytań, że już sędziowie, którzy kontestują reformę wymiaru sprawiedliwości, nie będą w ten sposób starać się dezawuować to, co zrobiono w Polsce w tym wymiarze przez 4 lata?
Mam nadzieję, że to jest właśnie jakiś taki sygnał i będzie jakiś krok w tym dobrym kierunku, że rzeczywiście również środowisko sędziowskie to związane właśnie z tą polityczną jednak opozycją, no zaakceptuje i zrozumie, że postępowania dyscyplinarne przed niezależnym również od przecież środowiska właśnie sędziowskiego organem, jakim jest Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, jest czymś po prostu potrzebnym również dla tego środowiska sędziowskiego, żeby mogło się oczyszczać, bo jesteśmy przecież świadomi tego, że wbrew oczekiwaniom na początku przemian w 1989 roku to środowisko po prostu się nie oczyściło, ono rzeczywiście potrzebuje oczyszczenia.
Profesor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości na antenie Popołudnia Wnet. Panie ministrze, pytanie o bilans reformy wymiaru sprawiedliwości, bo rzeczywiście można powiedzieć, że na górze zmieniło się dużo, ale na dole, tam gdzie zwykły obywatel, przedsiębiorca, osoba cywilna, osoba fizyczna styka się z wymiarem sprawiedliwości, to jakichś oszałamiających zmian nie da się zaobserwować.
To rzeczywiście jest stajnia Augiasza, cały system prawny, który zastaliśmy te niecałe 4 lata temu. Myślę, że też udało wiele się zrobić, jeżeli chodzi o reformę prokuratury właśnie, ale wracając do sądownictwa, no w ostatnich dniach mieliśmy właśnie dużą reformę, tygodniach w zasadzie dużą reformę postępowania cywilnego, wcześniej dwukrotne duże reformy postępowania karnego, ostatnia, dzięki której na przykład już nie będzie tych absurdalnych sytuacji, że sędzia będzie musiał godzinami czy dziesiątkami wręcz godzin czytać wyrok do pustej sali, czy właśnie to przyspieszenie postępowań cywilnych, które będzie dzięki reformie procedury cywilnej. To są wszystko pewne rozwiązania, które wprowadzamy. Oczywiście one wymagają pewnego czasu, ale no akurat jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to tutaj pewne przyspieszenie już nastąpiło, patrząc na statystyki. No i myślimy, że zakładamy to, że ta reforma akurat na przykład w ramach reformy postępowań cywilnego spraw gospodarczych też da te dobre efekty. A jeśli chodzi o samą taką sprawność czy transparentność postępowania, to ja może coś ze swojej działki informatyzacji wymiaru sprawiedliwości powiem, ale bo przecież system losowego przydziału spraw. To jest właśnie to rozwiązanie, które od początku do końca wprowadziliśmy właśnie w tej kadencji i może to jest coś takiego niedostrzegalnego z zewnątrz, ale mogę zapewnić, że to jest narzędzie, dzięki któremu już ta kastowość, te różnego rodzaju układy towarzyskie w sądach przestały działać, bo sprawy są przydzielane losowo przez algorytm, a nie często właśnie pewną dyskrecjonalną jeszcze decyzją przewodniczącego wydziału, więc no, sędzia na telefon po prostu nie jest już możliwy i myślę, że to jest bardzo ważne również.
Pytanie o sędziów pokoju, bo to się często przewijało przez całą upływającą już kadencję Sejmu, że warto to wprowadzić, że warto obniżyć kognicję, czyli ilość spraw przypadających na jednego sędziego właśnie poprzez tych nowych sędziów pokoju. Ministerstwo Sprawiedliwości myślało i pod koniec kadencji powiedziało, że jest taka możliwość.
No, ciągle rozważamy oczywiście te możliwości. To jest w mojej ocenie decyzja i inne decyzje takie instytucjonalne na początek przyszłej kadencji właśnie, bo przecież też mówimy o spłaszczeniu struktury sądów do sądów pierwszej i drugiej instancji. Mówimy też ciągle o jednolitym stanowisku sędziowskim, żeby nie było tego wyścigu karier, które bardzo źle działają na środowisko sędziowskie. Więc te rozwiązania właśnie instytucjonalne rzeczywiście są jeszcze przed nami. No, myślę, że to jest właśnie ten czas na tę najbliższą kadencję.
Ale jeżeli chodzi o tych sędziów pokoju, bo to była taka bardzo polityczna kwestia i taki temat, bo jak się słucha wiceministra Wójcika, to on mówi: tak, dobry pomysł, będziemy go realizować, tylko wygrajmy wybory. Jak się pyta pana ministra Warchoła, to on mówi: no pomysł może i dobry, ale niezgodny z konstytucją. To jakie jest w końcu stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości?
No tak jak mówię, docieramy jeszcze to stanowisko, no to jest rzeczywiście trudna decyzja, bo jednak dość mocno zmienia system instytucjonalny sądów. Myślę, że tutaj diabeł tkwi jak zawsze w szczegółach i mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie jednocześnie czyniło zadość temu, żeby wprowadzić ten element społeczny bardziej do wymiaru sprawiedliwości, odciążyć tych takich zawodowych sędziów od tych spraw bagatelnych, a jednocześnie przyjąć rozwiązania, które z konstytucją będą zgodne. Bo w mojej ocenie to jest ważne, żeby rzeczywiście sędziowie, którzy jednak są bardzo solidnie wykształceni i dużo jednak inwestujemy w ich drogę zawodową, no, rozstrzygali sprawę na przykład o wartości jakiejś takiej niewielkiej, które równie dobrze mogłyby być rozstrzygane właśnie na przykład przez tak czy inaczej usytuowanych w naszym systemie sędziów pokoju. Także to na pewno przed nami, na pewno ograniczenie kognicji sądów w ogóle to jest zawsze ten kierunek, który no, w mojej ocenie powinien być priorytetem, jeżeli chodzi właśnie o odciążenie sędziów.
To jeszcze na koniec wróćmy do tematu TSUA, którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam cały czas czekamy na wynik procesu wobec nowego kształtu Krajowej Rady Sądownictwa. Na ile pan profesor, pan minister z niepokojem na ten wyrok czeka, bo on może wywrócić ważny element państwa reformy wymiaru sprawiedliwości.
Tak, tam była bardzo upolityczniona opinia rzecznika generalnego właśnie parę miesięcy temu. Czekamy ze spokojem na to rozstrzygnięcie. Myślę, że i mam taką nadzieję, że jednak ten obiektywizm i prawo tutaj w Trybunale zwycięży i że tutaj te działania, które miały jednak dotychczas charakter taki upolityczniony, no, nie będą miały miejsca, ale jesteśmy też przygotowani na każde rozwiązanie i będziemy się zastanawiać, w jaki sposób te orzeczenia właśnie realizować.
Ale jest możliwość, w ogóle wyobraża pan sobie taką sytuację, że państwo zrealizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości, bo premier tej pory się chwalił, nie tylko premier, że Polska realizuje wszystkie wyroki, więc jak będzie wyrok, który nakaże powrót do takiego kształtu KRS, gdzie to sędziowie sami się nominują i sami się wybierają do KRS, a potem KRS nominuje kolejnych sędziów, to państwo to zrobicie?
Trudno dywagować, dopóki nie ma tego rozstrzygnięcia. No, rozstrzygnięcia TSUE nie działają w ten sposób, że przywracają status quo, więc tak na pewno nie będzie. Natomiast one zobowiązują państwo właśnie do podjęcia działań legislacyjnych, w którym państwo ma pewną swobodę oczywiście działania. My zawsze podkreślamy, że jeżeli chodzi o artykuł 19 traktatu, do którego odwołuje się Trybunał, on nie jest oczywiście kryterium oceny polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale tak jak mówię, będzie orzeczenie, wówczas będziemy mogli o tym konkretnie rozmawiać. No, na razie to są po prostu takie bardzo luźne dywagacje.
Powiedział Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Mamy godzinę 17:02 na zegarach, 2 minuty po godzinie 5, tak można powiedzieć bardziej poprawnie. W popołudniu wnet jedna informacja z ostatnich chwil. W czwartek sejmowa komisja zaopiniuje dla marszałka Sejmu wniosek dotyczący zmian we władzach Najwyższej Izby Kontroli. To wniosek zdaje się opozycji, ale będziemy to dla państwa wyjaśniać, jak to będzie realizowane i czy urlop, bezpłatny urlop szefa KNF-u nie przerodzi się w zwolnienie i w najkrótszą w historii NIK-u karierę prezesa, bo trwającą raptem kilka tygodni.